Dzień dobry, Elżbieta Szynkowska, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Angelus, a witam już tradycyjnie widzów Polsat News i słuchaczy Radia Warszawa. Do radiowego studia przeniesiemy się w drugiej części programu. Tam jest Katarzyna Supeł-Zaboklicka i jej pierwszy gość. Widzimy, co dzieje się w studiu Radia Warszawa na załączonym obrazku, a w naszym studiu, w studiu Polsat News, witam księdza Grzegorza Kurpa, rzecznika warszawskiej prowincji Pallotynów i naszego tłumacza zarazem.
Szczęść Boże,
witam serdecznie. Proszę księdza, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo to dzień szczególny, 91. Światowy Dzień Misyjny, czyli potocznie mówiąc Niedziela Misyjna. Proszę nam przybliżyć, z jakim świętem mamy dzisiaj do czynienia, z jakim dniem?
Tak, 91. Niedziela Misyjna, która rozpoczyna również tydzień misyjny. Misyjny w sensie modlitw za misję, za misjonarzy, których jest ponad 3000 na całym świecie, którzy w krajach nie swojego pochodzenia szerzą chrześcijaństwo, głoszą Chrystusa. Są to kraje, misje generalnie ujmujemy jako kraje, w których nie ma jeszcze ustabilizowanej struktury kościelnej, czyli to, co nazywamy diecezjami, to, co nazywamy to pewną hierarchią i tak dalej. To się zmienia oczywiście. Teraz w obszar misji wchodzą również kraje, które zazwyczaj były tymi, które dawały misjonarzy do krajów afrykańskich, azjatyckich i tak dalej, ponieważ stałem się polem misji reewangelizacji. I właśnie 91. tydzień misyjny i dzień misyjny jest takim dniem, kiedy papież w swoim orędziu wystosowany na ten dzień prosi o modlitwę za misję, prosi również o wsparcie materialne misjonarzy. To jest zachęta, która ma trwać właściwie nie tylko przez tę niedzielę, ale również przez cały tydzień i w ogóle przez cały czas, żeby pamiętać, że są osoby, które głoszą Chrystusa w innej kulturze, w innym języku. Dlatego cała nauka, która zajmuje się tym obszarem, nazywa się misjologią, gdzie bada się pewne aspekty kulturowe, ponieważ trzeba to uwzględnić. To jest pewna inkulturacja, czyli jak wprowadzać nauczanie Chrystusa, jak wprowadzać Ewangelię w konkretną kulturę, tak żeby jej nie zniszczyć, żeby to, co jest w niej dobre, zachować i jednocześnie przybliżyć właśnie Chrystusa i Jego misję.
Papież w swoim orędziu stawia takie fundamentalne pytania, które przychodzą do głowy chyba każdemu z nas, kiedy myśli o misjach. Papież mówi, Kościół jest misyjny ze swej natury, ale też pyta, co jest istotą misji i też tłumaczy, że misją Kościoła nie jest upowszechnienie jakiejś ideologii religijnej, tak, ponieważ takiej powszechnej świadomości, no, niektóre osoby mogą to interpretować jako narzucanie w pewien sposób wiary.
Tak. To sformułowanie papieża, że Kościół jest z natury misyjny, pochodzi już z nauczania Jana Pawła II, ale również z nauczania Soboru Watykańskiego II i wcześniej. To są trzy takie duże dokumenty ad gentes, czyli taka deklaracja Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła. Później papież Paweł VI Evangelii Nuncjandi i Jan Paweł II Redemptoris Missio. Są trzy dokumenty, które bardzo takie kamienie milowe, fundamentalne dla samoświadomości misyjnej Kościoła. I teraz papież Franciszek mówi o tym, żeby odróżnić działalność misyjną Kościoła od jakiejkolwiek innej działalności, że nie jest to wprowadzanie jakiejś nowej ideologii, nie jest to jakiś zabieg marketingowy,
nie jest to również
zmuszanie nikogo do przyjęcia Chrystusa, ale ukazania piękna Ewangelii, ukazania też tego, co jest istotne, co ważne w nauczaniu Chrystusa i doprowadzenia do tego, co nazywamy nawróceniem, a nawrócenie jest aktem woli, dokuje się w wolności.
Czyli to osoby, które słuchają Ewangelii, decydują, czy chcą w tym uczestniczyć, brać udział, czy też nie.
Tak. Łaska, którą jest wiara, jest wolnością. Łaska to z greckiego charis, z łaciny gracja, to już nam więcej mówi gracja, czyli powab, wdzięk. Tam nie ma przymusu, tam nie ma, to nie jest fatum. To nie jest coś, co dopada człowieka. To jest coś, co człowiek wybiera i co zaprasza do swojego życia.
Misje są też takim dosyć trudnym wyzwaniem, również ze względu na liczne zagrożenia, które napotykają na miejscu misjonarze.
Tak, prawda? Właśnie na misjach mamy najwięcej tej kategorii świętych, których nazywamy męczennikami, martyres, czyli martyrium, czyli świadectwo, prawda? Danie świadectwa aż do oddania swojego życia. I to nie jest, to nie są historie sprzed wieków, nawet sprzed kilkudziesięciu lat, ale nawet sprzed kilku dni czy kilku tygodni. Pamiętamy panią Helenę Kmieć, prawda? Która oddała swoje życie na misjach.
No i jest też historia porwanego w marcu 2016 w Jemenie przez islamskich ekstremistów salezjanina, który...
Uhonorowany nagrodą w tym roku właśnie
został. Nagrodą Matki Teresy. Jemu udało się przeżyć, mimo że długo nie wiadomo było, co się z nim dzieje, jednak no, przeżył i...
Często są to doświadczenia bardzo, tak po ludzku patrząc, traumatyczne. Ja mogę powiedzieć z naszego podwórka palotyńskiego, kiedy nasi współbracia rozpoczynali pracę w 73 roku w Rwandzie i Kongo i później wiemy to, co się wydarzyło w 94 roku, czyli wojna domowa, to jak niektórzy kilkakrotnie stali już pod ścianą gotowi do rozstrzelania, do zabicia, czy byli skryci w kościele, który było zagrożone, że go wysadzą w powietrze. Do dziś, kiedy się z nimi rozmawia, kiedy to opowiadają. No, po ludzku patrząc, trudno by to było przeżyć bez łaski Pana Boga. Bo takie pytanie fundamentalne, po co mi to? Po co ja mam narażać swoje życie? Jaki jest motyw, prawda? Bez tego motywu pierwszego, podstawowego, jakim jest Jezus Chrystus i głoszenie Jego misji, to właściwie wszystko traci sens. To jest tylko ludzka trauma, która pozostaje wtedy. Natomiast przeżyte z łaską Pana Boga jest świadectwem, jest martyrium.
Proszę księdza, chciałam przejść do następnego tematu i zacząć od 32. modlitewnej nocy czuwania, która właśnie miała miejsce. Wzięło w niej udział mnóstwo pielgrzymów z wielu miejsc na ziemi, z kilku kontynentów. Była poświęcona polskim emigrantom i duszpasterzom na emigracji.
Każdy, kto przebywa za granicą, poza granicami naszego kraju, właściwie w jakikolwiek zakątek świata by nie dotarł, tam spotka się z Polakami. Wiemy, że te duże diaspory są właśnie w Stanach Zjednoczonych. To jest
18 milionów na całym świecie. To jest ogromna liczba.
To są chyba pierwsze będą Stany Zjednoczone, później będą Niemcy i kraje tutaj europejskie. Ale wiemy, że jak dotrzemy nawet jakichś zakątków tam na Barbados i tak dalej, to też spotkałem Polaków i tam też są duszpasterze, tam towarzyszą im duszpasterze. Rzeczywiście jest to bardzo duża liczba osób i to jest taka zachęta świętego Pawła też, żeby w pobożności spędzać swój czas na obczyźnie.
No właśnie, też... wielu Polaków poza granicami, a tymczasem arcybiskup Wojciech Prymas Polski, Polak, ostatnio udzielił wywiadu Tygodnikowi Powszechnemu i jego słowa odnoszące się do sytuacji uchodźców, imigrantów, no, wzbudziły taką żywą dyskusję, można powiedzieć dosyć delikatnie. Arcybiskup Polak powiedział m.in., że Polacy powinni otworzyć się na uchodźców.
Znaczy, ja ten wywiad przeczytałem z bardzo dużą uwagą i on pokazuje jedno, że Ewangelia, jeżeli jest poważnie potraktowana, jeżeli głosimy ją w konkretnej sytuacji, to zawsze musi wzbudzić poruszenie. I dlatego też wzbudziła takie poruszenie. Ksiądz arcybiskup, ksiądz prymas Wojciech Polak przypomniał to, co mówi Ewangelia. Zasadą naczelną Ewangelii jest miłość bliźniego i miłość nawet nieprzyjaciół, tak jak jest w błogosławieństwach. Miłować, nie nienawidzić. To przypomniał ksiądz prymas Polak, a to, że trafia to w sytuację konkretną dyskusji, pewnego dyskursu politycznego też, pewnego dyskursu społecznego, to pokazuje, że słowa Ewangelii zawsze sieją niepokój.
A te słowa o zawieszaniu, o suspendowaniu księży, którzy będą brali udział w antyuchodźczych demonstracjach. Mocne słowa,
a ich interpretacja była przedziwna, bo śledziłem interpretację tych słów w wielu różnych portalach internetowych. Zupełne niezrozumienie, kiedy suspenza połączona z wyrzuceniem z kościoła i tak dalej. Także no, radzę zawsze do źródeł takich pewnych jednak dochodzić, żeby tam zobaczyć, o co naprawdę chodzi. Ksiądz prymas, no... To jest konsekwencja nauczania ewangelicznego. Nie ma manifestacji przeciwko komuś, przeciwko drugiemu człowiekowi. Jedyną walkę, jaką człowiek musi stoczyć i jest poważna, to z własnym grzechem i z własnymi słabościami. To jest jedyna walka, w której mamy pewność, że Pan Bóg jest po naszej stronie. Nigdy przeciwko drugiemu człowiekowi, kimkolwiek on by był. Drugi jest twoim bliźnim, którego masz miłować. I to jest naczelna zasada ewangeliczna, przypomniana przez księdza prymasa w wywiadzie.
Ja w słowach arcybiskupa Polaka słyszałam słowa Franciszka wypowiedziane wielokrotnie i dlatego teraz przenosimy się na plac świętego Piotra, bo już za chwilę papież Franciszek pojawi się w oknie.
Cari fratelli e sorelle.
Drodzy bracia i siostry.
Buongiorno.
Dzień dobry. Ewangelia tej niedzieli przedstawia nowe spotkanie twarzą w twarz między Jezusem a jego przeciwnikami. Tematem jest sprawa podatku dla Cezara. Jest to kwestia drażliwa, dotycząca godziwości lub niegodziwości płacenia podatku cesarzowi rzymskiemu, któremu była poddana Palestyna w czasach Jezusa. Stanowiska były różne. Dlatego pytanie postawione przez faryzeuszy, czy wolno płacić podatek cesarowi, czy nie, stanowi pułapkę dla nauczyciela. W zależności od tego, jakby odpowiedział, mógłby zostać oskarżony, że opowiada się za Rzymem lub przeciwko Rzymowi. Ale także w tym przypadku Jezus reaguje spokojnie i wykorzystuje złośliwe pytanie, aby dać ważną naukę, wznosząc się ponad polemikę i przeciwne strony. Mówi faryzeuszom, pokażcie mi monetę podatkową. Oni przedstawiają jemu denara, a Jezus, patrząc na monetę, pyta, czy jest ten obraz i napis? Faryzeusze mogą odpowiedzieć jedynie Cezara. Wtedy Jezus stwierdza, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Z jednej strony nakazując zwrócenie Cezarowi to, co należy do niego, Jezus oświadcza, że płacenie podatku nie jest aktem bałwochwalstwa, ale obowiązkiem wobec władzy doczesnej. A z drugiej strony, i tutaj Jezus rzuca iskrę, odnosząc się do prymatu Boga, prosi oddać Jemu to, co do Niego należy, jako do Pana życia ludzkiego i historii. Zmianka o wizerunku Cezara wyrytym w monecie mówi, że mamy prawo czuć się w pełni sprawami, obowiązkami, obywatelami państwa. Ale symbolicznie każe zastanowić się nad innym obrazem, który jest odciśnięty w każdym człowieku, obrazem Boga. On jest Panem wszystkiego, a my, którzy zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, należymy przede wszystkim do Niego. Jezus wydobywa z pytania zadanego mu przez faryzeuszy pytanie bardziej radykalne i żywotne dla każdego z nas. Pytanie, którego my możemy sobie postawić, do kogo należę ja? Do rodziny, do miasta, przyjaciół, szkoły, pracy, polityki, państwa. Tak, oczywiście. Ale Jezus przypomina nam przede wszystkim, należysz do Boga. To jest przynależność podstawowa. On jest tym, który dał nam to wszystko, czym jesteś i co masz. Zatem możesz i powinieneś przeżywać nasze życie dzień po dniu, uznając tę naszą podstawową przynależność fundamentalną i z wdzięcznością serca wobec naszego Ojca, który stworzył każdego z nas osobno, niepowtarzalnie, aby zawsze na wzór swojego umiłowanego Syna Jezusa. Jest to wspaniała tajemnica. Chrześcijanin jest powołany do aktywnego angażowania się w sprawy ludzkie i społeczne, nie przeciwstawiając Boga i Cezara, ale przeciwstawiając Boga i Cezara, byłoby podejściem fundamentalistycznym. Chrześcijanin jest wezwany, aby angażować się konkretnie w doczesną rzeczywistość, ale oświecając rzeczywistość doczesne światłem, które pochodzi od Boga. Priorytetowe powierzenie się Bogu i pokładanie w Nim nadziei nie powinny pociągać za sobą ucieczkę od rzeczywistości, ale raczej pracowite oddanie Bogu tego, co należy do Niego. Dlatego właśnie człowiek wierzący patrzy ku rzeczywistości przyszłej, do rzeczywistości Boga, aby przeżyć życie doczesne w pełni i odważnie i odpowiadać na Jego wyzwania. Niech Matka Dziewica pomaga nam zawsze żyć zgodnie z tym obrazem Boga, jaki w sobie nosimy, wnosząc również nasz wkład w budowę porządku doczesnego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sławo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali zgodni obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej łaskę swoją w nasze serca, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci i odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Barcelonie zostali beatyfikowani Mateusz Casals, Teofilo Casajus, Fernando Saperas oraz 106 towarzyszy męczenników należących do zgromadzenia zakonnego klaretynów, a zabitych z nienawiści do wiary w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Niech jej bohaterski przykład i wstawiennictwo wspierają chrześcijan, którzy także w naszych czasach, wielu jest ich, w różnych częściach świata cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny na temat misja w centrum Kościoła. Zachęcam wszystkich do przeżywania radości misji, świadcząc Ewangelię w środowiskach, w których każdy żyje i działa. Jednocześnie jesteśmy wezwani do wsparcia miłością, konkretną pomocą misjonarzy, którzy wyruszyli, aby głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Przypominam też, że mam zamiar promowania nadzwyczajnego miesiąca misyjnego w październiku 2019 roku, aby posilić zapał działalności ewangelizacyjnej Kościoła Ad Gentes. W dniu, gdy przypada wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, papieża misjonarza, powierzamy jego wstawiennictwu misję Kościoła w świecie.